Minister Nawrockiego przyznał finansowanie rosyjskiemu szpiegowi. Jak donosi Rzeczpospolita, to Marcin Przydacz, obecnie sekretarz stanu w kancelarii Nawrockiego, wnioskował o przyznanie stypendium dla Igora R., który okazał się niebezpiecznym szpiegiem FSB, nie tylko pozyskującym informacje, ale i przemycającym bomby. Przez kilka lat dostawał stypendium z polskiego MSZ. Inny znajomy Nawrockiego, Wielki Buł, jest w drodze do Lublina z przystankiem w Szczecinie. Dziś odbyła się ekstradycja Patryka M. z Niemiec. Jest podejrzany o udział w mafii przemycającej narkotyki. Na ekstradycję Ziobry raczej jeszcze poczekamy. Na razie mamy list Wildsteina i innych intelektualistów z PiSu. Apelują, by Ziobry nie aresztować, bo jest chory. Sam Ziobro kiedyś apelował, żeby nie zasłaniać się chorobami przed sądem. Perspektywa się zmienia. Roman Giertych natomiast apeluje o areszt dla posła Mateckiego, który mówił o strzelaniu do polskich policjantów. Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo, zapraszam.
Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.
Witam Państwa i witam w studiu pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
Mamy dziś sporo tematów, a są one powiązane jeden z drugim.
No wszystkie z gangiem Kaczyńskiego.
Tak, na początek bardzo ciekawa informacja z Rzeczpospolitej. Otóż Igor R., student informatyki, przyjechał z Rosji. Był niby opozycjonistą w sztabie tam gdzieś Nawalnego i tak dalej. W Polsce szpiegował dla FSB.
Oczywiście u Nawalnego też, nie? Trzeba
dodać. No to wiadomo. Szpiegował dla FSB, nie tylko szpiegował, ale i przewoził materiały wybuchowe.
Czyli organizował zamachy terrorystyczne.
Akurat tę bombę, do którą do niego wysyłano, przechwyciły służby i panią, która ją do niego wysłała, też
przechwyciły,
tak. Ale
służby.
Co ciekawe, tenże Igor R. miał stypendium polskiego MSZ. Jako tam student informatyki, parę tysięcy i to przez roku 2021-2022 do zatrzymania przez ABW w 2024. I Rzeczpospolita ujawnia, że wnioskował o to stypendium obecny sekretarz stanu w kancelarii Nawrockiego, Marcin Przydacz.
No tak, no to mamy już mniej więcej...
Pojawia się też Przemysław Czarnek w tej...
Oczywiście, tu przeróżne pisowskie, jak to się mówi, z szafy będą wypadać.
Bo to nie jest jakiś tam stypendium, że on sobie był na uczelni, no i tam wyniki miał dobre i tam sobie dostawał stypendium. To specjalnie MSZ zrobiło program dla stypendystów z Rosji. Najpierw miało być ich 20. W końcu zawęzili 7 stypendystów z Rosji i w tym... Igor R. i jego żona Irina R. formalnie sprowadzała ich Polska Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Zadanie zlecone właśnie przez ministra edukacji i nauki ówczesnego Przemysława Czarnka, choć Rzeczpospolita twierdzi, że Czarnek był przeciwny. Nie wiem, jak to działa, że był przeciwny, a zlecił.
No, wiesz, on, jak to się mówi, palił, ale się nie zaciągał tym ruskim syfem, tak? Ale w ruskim piecu palił, no.
Wiceminister, który był za to odpowiedzialny, pytany, jak to się stało, że ci się znaleźli na tej liście, podwołuje się na wniosek podsekretarza stanu w MSZ. Nie podaje nazwiska, ale Rzeczpospolita ustaliła, że to Marcin Przydacz wtedy właśnie w MSZ-cie podlegał mu Departament Wschodni. Ani Przydacz, ani Czarnek, ani Bernacki nie komentują jakoś, nie odpowiadają na pytania.
Okay. No mamy już informacje, no teraz czas na połączenie tego i komentarz, jak to wszystko razem pasuje. Przypominam, że to nie chodzi o jednego agenta, tylko o 1800 podejrzanych osób z Rosji. Bo tyle PiS już w czasie wojny z Ukrainą przyjął ruskich informatyków, nie? Afrykańskich inżynierów to tam z kilkaset tysięcy, no a ruskich informatyków przyjął 1800, nie? Także no zobaczcie, że to jest imponująca liczba, nawet jak na rosyjskich szpiegów w Polsce, nie? Bo to niektórzy tam szacują, że jest około 1000, no różne tam, doktor Pawłuszko trochę o tym tu mówił w jednym z byłych programów, że tu Ukraińcy mają na takim poziomie, a Rosja no to pewnie ze 3-4 razy więcej swoich źródeł jakichś osobowych, agentów i tak dalej, ale liczba 1800, oczywiście może tam niektórzy nie byli szpiegami, nie? To tak trzeba założyć, że tam na wierzchu to leżały takie, że tak powiem, ładne kwiatki, nie? Jacyś tam rzeczywiście niepowiązani z FSB, ale dla ruskich...
Może, ale pewnie byli szpiegowani.
Tak, dla ruskich przekręcić już obywatela, on na przykład wyjeżdża jako nie szpieg FSB, nie? Przyjeżdża tu, przychodzi do niego tam pani ta jakaś Natasza, Irina czy inna, albo jakiś pan smutny i mu mówi, jest taki tak, tu masz rodzinę i tak dalej, albo będziesz teraz wykonywał zadania dla FSB, albo nie. Czyli potencjalnie każdy kacap w Polsce, ruski z paszportem Federacji Rosyjskiej, podobnie jak kiedyś mówiliśmy o Chinach, to oczywiście w tych państwach, reżimach totalitarnych jest tak samo, może być potencjalnym szpiegiem. Czyli Kaczyński za pomocą oczywiście tam różnych pachołków po drodze, gdzieś tam przydacz się pojawia, wpuścili 1800 sztuk tego ruskiego tałataństwa. To jest pierwszy fakt, nie? Że to nie jest działanie sporadyczne. Nie? Tu mamy udowodnione i też dobra robota nie tylko dla służb, oczywiście, chociaż pewnie tych szpiegów jest wielu, wielu więcej, ale też dla dziennikarzy, że znaleźli nazwisko tego właśnie wiceministra, czyli przydacza, że to on osobiście firmował tego rosyjskiego szpiega. No i teraz albo przydacz jest pożytecznym idiotą, czyli durniem skończonym i używają go jako, wiecie, takiej przykrywki do swoich operacji, nie? On jest naiwny, głupi i się daje. Ja tak nie lubię takiego wytłumaczenia, nie? Myślę, że jeśli człowiek składa swój podpis, no to przynajmniej ogólnie powinien wiedzieć, co się dzieje i jak to jest ruski, no to już 3 razy powinien się zastanawiać. A patrząc na szerszy kontekst, że po pierwsze PiS realizował zlecenie Putina, żeby zalać Polskę imigrantami, nie? Bo to próbuje nam tu pchać przez Białoruś, nie? Czy tam jeszcze trochę innymi kierunkami, państwa bałtyckie i tak dalej. Ale zobaczcie, to co idzie przez Białoruś, to jest pikuś w porównaniu z tym, co zrobił PiS, ściągając właśnie na zlecenie Putina i biorąc z tego haracz, bo to pewnie w miliony dolarów szło, setki milionów prawdopodobnie, ściągając na masę, bo to się mówi o 300-400 tysiącach z tych krajów, które no, są obce kulturowo do Polski i to robił PiS za pieniądze, sprzedawał na bazarkach, mówię, w pewnym uproszczeniu, nasze wizy, nie? Czyli pierwsze takie makro współdziałanie z Putinem w celu destabilizacji Polski i przez to też Unii Europejskiej, nie? Dalej mamy tych 1800 szpiegów, których zaprasza w czasie wojny. Przepraszam, informatyków, no ale to już wytłumaczyłem, że praktycznie można znak równości ze szpiegami. I teraz mamy jeszcze finansowanie tych szpiegów, nie? No bo zawsze finansowanie szpiega to jest pewien problem, nie? No z czego on żyje w Polsce, nie? On oczywiście ma lewe pieniądze i to w dość dużej, może niekiedy nieograniczonej, biorąc pod uwagę życie przeciętnego Polaka ilości, ale jeśli będzie szastał tymi pieniędzmi, a nie będzie miał żadnego legalnego dochodu w Polsce, no to już zaraz się znajdzie na celowniku jakiś tam służb, ktoś go namierzy. No to tu właśnie wchodzi ten pożyteczny idiota lub ruski agent przydacz i daje daje temu rezydentowi KGB, daje stypendium. Daje stypendium i teraz on już może wydawać pieniądze. Kto go tam dokładnie sprawdzi, ile on na co tam już wydaje. To jest dużo bardziej skomplikowana operacja porównać budżety, niż tylko powiedzieć, skąd pan ma pieniądze, jak pan tu nie ma żadnego legalnego dochodu. To właśnie przydacz zagwarantował ruskiemu agentowi przykrywkę w postaci stypendium. Ile lat to stypendium tam miało trwać? Trzy? No,
czy od 21 do 24 wychodzi.
No to zobaczcie, jak długo...
A ile by trwało, to nie wiadomo.
No, no zobaczcie, kwota to 5 tysięcy, to pewnie na rękę dostawał, nie? Nie wiesz.
Nie, bo tam chyba stypendium jakieś tam socjalne coś.
Jeszcze, czyli zobaczcie, to jest no sporo więcej niż taka grupa tych, co mają najniższą krajową i żyją na przetrwaniu.
No i tu rozumiem, że żona tyle samo, także we dwójkę już dyszy.
No to już tyle, co poseł mniej więcej mają, nie? We dwoje. Także no, to jest druga obserwacja, czy trzecia już raczej obserwacja o tym legalnym źródle finansowania.
A no, to legalnych, a w rublach dostawał od FSB.
Nie, no tak, no oczywiście, no to tam na inne tajne operacje, ale tu normalnie może pokazać, o tu wynajmuję mieszkanie, tu se tam się stołuję, tu se jeżdżę i no mam, bo mi przydacz, czyli PiS dają, nie? Także PiS uczestniczył w rosyjskiej grze legendowania i finansowania swoich szpiegów z naszych polskich pieniędzy, nie? Żeby to było jasne. Nie? Czyli PiS, no to mówimy płatni zdrajcy, pachołki Rosji, to sam premier Tusk ich tak oficjalnie nazwał. Także tu potwierdzamy, rzeczywiście to jest rosyjska ekspozytura na Polskę. Sam hersz tej bandy został wyszkolony przez KGB, sam się do tego przyznał, że był szkolony przez chyba około roku przez takiego kluczowego szpiega delegowanego na Polskę przez KGB, pana Wasina. On takie szkolenie odebrał, on miał być szkolony, jak z Polski zrobić taką rosyjską przybudówkę. Mówili o tak zwanej finlandyzacji Polski. To wszystko nawet ci, którzy kochają nadżycie Kaczyńskiego, nawet nadżycie wieczne, mogą sobie sprawdzić nawet w książce Kaczora. On się do tego przyznaje. Oczywiście łże, że zrobił to za zgodą polskich służb. Polskie służby, tu prokurator Blejerski o tym mówił, absolutnie nie przyznają się do tego, że go delegowały na te rozmowy z Wasinem. Także przyznał się, ale oczywiście ugał, próbując to jakoś zalegalizować. Także to, że PiS jest organizacją rosyjską, zbudowaną przez Rosję i skierowaną do takiego podstępnego niszczenia państwa polskiego, rozbijania państwa polskiego, a dzisiaj już rozbijania całej Unii Europejskiej, no to dla naszych widzów to jest jakaś no, taka wiedza, bym powiedział, podstawowa. Nie? Czy z tego, zobaczcie, o tym się dowiadujemy i to od dziennikarzy po 2 latach, nie? Już po obaleniu tej ruskiej władzy. No niedobrze to świadczy, przyznacie mi państwo, niedobrze to świadczy o służbach tego Siemoniaka, czyli ogólnie Tuska, nie? No bo to dziennikarze udowadniają, że to, co myśmy mówili, że te tabuny ruskich informatyków to jest otworzenie Putinowi kanału przerzucania szpiegów. Teraz już mamy twardy na to dowód. Zobaczcie, że to wychodzi po 2 latach i przez dziennikarzy. Nie słabo to świadczy i o służbach, i o...
Służby zgarnęły Igora w lipcu 2024.
Ale dlaczego przydacza nie zgarnęły? Ja o to pytam. Bo tam, że ruskich, to już pochwaliłem służby, nie? Że dobrze, że złapali tych terrorystów, te różne dziwki, tam co im pomagały, wszystko to razem, nie?
Właśnie on finansował szpiegów zgodnie z procedurami.
No jak kradną legalnie, no to i szpiegów ściągają legalnie. No tak, on podpisał, stypendium poszło z naszych pieniędzy, sowite i tak dalej. Przynajmniej powinien przydacz zostać przesłuchany w tej sprawie. Czy on coś wiedział, że to jest ruski agent? Kto mu podsunął być może tę teczkę do podpisu, czy ten papier i tak dalej. Przynajmniej no, przydacz chyba nie ma żadnego immunitetu. To już wczoraj można go było przesłuchać na tę okoliczność. No i kolejna rzecz. Może, bo tamto wszystko tośmy już wiedzieli. Najważniejsza, jeśli chodzi o dzisiejszą układankę. Otóż zobaczcie, że ten człowiek, który finansował ruską agenturę w Polsce z polskich pieniędzy, czyli zobaczcie, jaka perfidna operacja rosyjska, nie tam, że gdzieś przez Liechtenstein coś tam, jakieś ruble transferują, tylko normalnie kradną z budżetu Polski, żeby utrzymywać swoich szpiegów w Polsce, przeciwko Polsce oczywiście, nie? Zabijać ludzi, podpalać, niszczyć mienie, niszczyć dorobek życia i tak dalej. W tym uczestniczył ten przydacz, ale gdzie on dzisiaj zakotwiczył? No to jest właśnie najciekawsze. Zakotwiczył u Nawrockiego, nie?
Szef Biura Polityki Międzynarodowej.
No to mamy, że tak powiem, właściwą osobę, odpowiednią osobę na odpowiednim miejscu, nie? I teraz wracamy do kampanii wyborczej, bo wcześniej ten Nawrocki to był jakiś no name, jakiś tam bramkarz z Sopotu, nic nieznacząca persona. Później go tam zaczęli pompować na tego IPN-a i tak dalej. No a potem nagle Cęckiewicz, też zresztą, który hodował ruską agenturę w ratuszu, przecież zobaczcie, Cęckiewicz z Macierewiczem mają analogiczną sytuację. Człowiek, który miał pod sobą wszystkie dane osobowe w ratuszu warszawskim, był ruskim agentem i był jednocześnie protegowanym Cęckiewicza i Macierewicza. Gdzie jest dzisiaj Cęckiewicz? Tak, dobrze się domyślacie, w tej stajence, u Nawrockiego, grzeje sianko.
Bezpieczeństwa narodowego.
Tak, także zobaczcie, jak hop do kubki, a już sobie wpiszcie, co tam, jakie internacjonały się tam w tej kubce Batyra znaleźli, nie? Czyli już mamy dwóch ludzi, którzy holowali ruskich szpiegów, tu Przydacza, tu Cęckiewicza. O Macierewiczu, no to na razie nie wspominamy, bo on nie jest w stajence Nawrockiego, nie? Na razie przynajmniej. Ale tych dwóch, którzy jasno są powiązani właśnie z takimi brzydkimi historiami na temat pomagania agentom rosyjskim, świadomie czy nieświadomie, no to niech sobie kontrwywiad ustala, a nie my, wylądowali nomen omen przypadkowo u towarzysza Batyra, nie? Pamiętamy, że sam Batyr, jak już wiemy z kampanii wyborczej, miał powiązania ze światem przestępczym, gangusów trójmiejskich, a ci z kolei mieli powiązania z ruską agenturą, nie? No to już o czymś świadczy. I zobaczcie, teraz pod spódnicą Nawrockiego chowają się ludzie, czy on przygarnia ludzi, którzy mają na sumieniu takie oto historie, jak to holowanie ruskich szpiegów. Pomoc świadomą bądź nie rozstrzygam, pomoc rosyjskim szpiegom, ruskiej agenturze w Polsce. Nie? Przypadek? Nie sądzę. Nie? To tak można by spuentować. No a na to nałoży się jeszcze wielki buł, ale to oddam tobie głos, żebyś wprowadził zagadnienie.
To inny znajomy Nawrockiego, wielki buł, Patryk M., zatrzymany w Niemczech, ma odpowiadać za udział w mafii zajmującej się handlem i przemytem narkotyków. Dziś odbyła się już ekstradycja, jest już w areszcie w Szczecinie, a po załatwieniu formalności ma trafić do Lublina.
No bo lubelska prokuratura prowadzi.
Będzie mu stawiać zarzuty. A z Nawrockim zna się tak, znaczy wyszło to na jaw, bo opublikował zdjęcia w internecie właśnie z Nawrockim i pisał na przykład: ciężko było nie skorzystać z zaproszenia, więc skoro i tak byłem w stolicy, wpadłem zobaczyć, jak się Karolowi szefuje w tej instytucji. Wtedy był w IPN-ie, tak? Potem inne zdjęcie przy stoliku w kawiarni. Takie tam z prezesem IPN na kawce. Mądrego to zawsze dobrze posłuchać.
Ale to Batyr mówi?
Nie.
Do wielkiego buł?
Wielki buł akurat.
Nie, to,
ale nie
no
wiem,
to
czy mówi
tylko stwarzał...
kto kogo słucha, no to
właśnie,
nie wiem. Ale...
A no właśnie, bo to chyba tylko stwarzanie pozorów. No i jeszcze tam Mejza oczywiście się gdzieś przypałętał z tym wielkim
bułem. Sam Nawrocki twierdzi, że poznał tego bułu na sali bokserskiej, bo tam sobie boksowali.
Czyli ktoś komuś dał w ryj.
W gronie wielu innych zawodników, a później przez wiele lat się nie widzieli.
No, nie widzieli się, no bo jak dał mu w ryj, no to może i nie widział, nie
ale
wiem.
Potem se zrobili zdjęcia.
No, potem przychodzi, jak do swojego kumpla wpada, jak nic, ten się fotografuje, jeszcze jakąś tam książkę reklamują. No, bzdury. Oczywiście sprawa podejrzana. To, jak w ogóle służby dopuściły, żeby taki człowiek startował na urząd prezydenta RP, to jest dla mnie no, jakaś nieodgadniona na razie zagadka. Bo przecież tyle haków, które widzimy, są w każdą stronę. stronę. Można i w kierunku ruskiego wywiadu, i w kierunku sutenerstwa, prostytucji, wyłudzenia mieszkania, oszukania skarbu państwa. To tak z rękawa wytrząsłem kilka kierunków prowadzenia śledztw i stawiania oskarżeń Batyrowi i nic. I nawet uchodzi, niektórzy mówią, że to prezydent Polski.
No i ma immunitet i wtedy może mieć taki.
Właśnie, no i teraz sobie całą tę sforę. No ale wielki ból, zobaczcie, on robi, wszyscy ci otoczenie to Nawrockiego, to są wielcy polscy patrioci. No pokazaliśmy patriotów rosyjskich, którzy przebrani są za Polaków, nie? I robią za tych polskich patriotów. No a wielki ból, no to chyba miał do jakiegoś innego narodu jakąś taką atencję, nie? Czy pamiętasz?
Mógł mieć azyl w Niemczech.
No tak, ale zanim miał azyl w Niemczech, to jakoś rozkochał się w takich biało-czerwonych flagach, tylko z czarnym dodatkiem.
O.
No i tak jest zupełnie przypadkowo. I zobaczcie, ten wielki patriota, on nie chce wracać do Polski, gdzie przecież jego kolega, Batyr, no, może mu akt łaski nawet dać, nie? Jest prezydentem. No tu nic, żadna krzywda mu się nie stanie, nie? Pod spódnicą Batyra. A on nie i do Niemców. On nie do Niemców. Pamiętacie, prokurator Blajerski już to interpretował, że on się obawia o swoje życie w Polsce. I nie ze względu na system penitencjarny, że tu, tak jak tam mówią, to o Ziobrze jeszcze porozmawiamy, nie? Że Ziobro będą w dyby zakują, wodę tylko będzie dostawał przez miesiąc, spleśniały chleb i czarną kawę, nie? To takie tam bzdury, ale to zaraz o tym z Bożową oczywiście. Nie, czarny chleb i czarna kawa. Tylko on się boi Batyra. On się boi Batyra. Dlaczego on się boi Batyra? Jak myślicie, dlaczego wielki ból tak się boi przyjechać do Polski?
Czy z tych samych powodów, dla których Kaczyński się boi, że Ziobro przyjedzie do Polski?
No, to się, tak jakoś nagle ten strach tam jest tak dość powszechny. Oczywiście, że wielki ból, czy tam jakiś tam ból, bo może tam wielki to, tam nie wiem, co to znaczy to ból, nie? Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. W każdym razie on musi coś wiedzieć o Batyrze. I to musi być wiedza jakaś porażająca, nie? I on się boi, że przyjedzie do Polski, no to ci, którzy Batyra tak wysoko wywindowali, no a kto wywindował Batyra? No ostatecznie Kaczyński, no ruski agent, czyli no tu prosty trop jest. Kto dał Kaczyńskiemu Batyra, nie? No dał Cęckiewicz. Jego dziadek robił tam jako esbek kryjący akurat prostytutki, znaczy nie kryjący, bo to jeszcze ktoś może dwuznacznie, kontrwywiadowczo osłaniający hotel, Grand Hotel Sopot, no i znający tam wszystkie prostytutki, podsłuchy, te sprawy. I prawdopodobnie wtedy też Batyr tam się na bramce czy w innych rolach pokazał już i Cęckiewicz, że tak powiem, ten dorobek przyniósł Kaczyńskiemu, namówili Kaczyńskiego i tak dalej. Ale kto w ogóle z jakiegoś chłopka roztropka z bramki zrobił no, człowieka publicznego? No i to wiadomo, że ani on sam przecież nie zdatny do tego, ani wielki ból go przecież nie zrobił, bo to trzeba mieć umysł jakiś. No, dziennikarze jakieś parę tygodni, może miesięcy temu powiedzieli, że to był jakiś tam herszt mafii tej trójmiejskiej, nie? No ale teraz jakiś tam gangster, nie? Ale teraz po co gangsterowi prezydent? Jemu wystarczy tam szef policji wojewódzki, jakiś tam prokurator ważny w tym wojewódzkim kręgu i jeszcze tam w policji paru skorumpowanych policjantów i on se żyje. I on już ma spokój, ma tam ich opłaconych i nikt mu nie podskoczy. Po co jakiemuś gangusowi z Trójmiasta prezydent Polski? To tylko kłopot, bo wiecie, reflektory idą, nie? Dziennikarze zaraz i tu ta jego spokojna mafijna działalność nagle staje się obiektem zainteresowania mediów, służb, policji, nie wiadomo czego, także to by głupi musiał być ten gangus, jeśli by taką operację se przeprowadził, bo te ułaskawienia, jak ktoś powie, no to by se kupił inaczej, nie? To nie jest znowu taki jakiś tam pewnie problem. Szczególnie niezależnie kto tam by był tym prezydentem, jakoś by sobie to załatwił. Zresztą wymiar sprawiedliwości dla kryminalistów w Polsce jest bardzo, bardzo pobłażliwy. Mówiliśmy ostatnio z prokuratorem Blajerskim o tym, że terroryści dostają po 3 lata albo 2,5. No to, z czego już część odsiedzieli, praktycznie zaraz wyjdą, nie? Po procesie zaraz wychodzą na wolność, cześć, adios, jedziemy do Moskwy, nie? Także sądy w Polsce są dość dla gangusów pobłażliwe. Prawdopodobnie się boją, nie? To jest moja. Zwykłych ludzi to będą tam, wiecie, szargać, wyroki, tego straszyć, no bo co im zrobi uczciwy człowiek? A gangus to może, nie? I tam zaraz będzie znał adresy tego śmego i krzywdę zrobił, no to oni mu tam dają z dolnej półki zawsze tym gangusom. Także po co gangusowi Nawrocki na prezydenta? Po co? No jedyne sensowne wytłumaczenie...
Co może ułaskawić.
No ale to mówię, że to by se załatwił w inny sposób, to aż taka operacja, żeby, wiesz, się no na afisz pchać, wszystkie służby se na kark wziąć. Jedynym sensownym wytłumaczeniem, które ja kupuję, że ktoś wynajął tego gangusa trójmiejskiego, żeby zrobił, że tak powiem, z bramkarza doktora, tam wiecie, jakiegoś tam polityka i tak dalej, nie? Pytanie, kto go wynajął, nie? Czy wynajął, czy szantażował, czy jedno i drugie, nie? Czyli z jednej strony szantażował, z drugiej zapłacił i odpowiedź jest Ruscy. I odpowiedź jest Ruscy, żadnej innej sensownej odpowiedzi dać nie można w tych dywagacjach. No i teraz zobaczcie, mamy kaczora ruskiego, no i mamy Pałac Prezydencki, obsadzony przez Ruskich, nie? A Wielki Bu nie chce wracać, bo on się nie boi ani Cęckiewicza, on się nie boi Batyra, on się nie boi nawet Kaczyńskiego czy służb więziennych. On się boi tych, którzy wylansowali Batyra, czyli Ruskich, że go, że tak powiem, w Polsce dużo łatwiej, no tak, namówią do milczenia niż w Niemczech.
Zatem zaimportowaliśmy Wielkiego Bu, a teraz rozgrywa się sprawa, dziś i jutro, czy będziemy importować Zbigniewa Ziobrę.
No, Agribi Kawer już nie pije. Od paru lat.
Aha, ty nie pijesz.
No ja.
Że Ziobro.
A nie, to Ziobro to chyba, to jest takie dosyć wino niezbyt, to jest takie popularne wino węgierskie, takie do obiadu serwowane na Węgrzech, także człowiek, który nakradł no, setki milionów złotych, no to wina za 25 złotych chyba nie pije. To nam zostaje.
Ale my nie.
My nie, ale nie ze względu, że ono jest złe, czy tego, jak się zmieni, jak Tisza wygra, Tisza, przepraszam, jak Tisza wygra na Węgrzech, to znowu będę kupował Agribi Kawer.
Okej. Okay. Poseł Zembaczyński domaga się, apeluje o import Zbigniewa Ziobry i przypomina mu, co Ziobro mówił o takich sytuacjach jak ta. Także zobaczmy fragment posła Zembaczyńskiego i potem wcześniejszy z Ziobry.
To jak będzie, panie prezesie? Importuje pan Zbyszka na rozprawę?
Ja no, muszę złożyć bardzo doniosły wniosek. To jest wniosek importowy o import Zbigniewa Ziobro z Węgier. Panie prezesie, no, w innym wypadku okaże się, że PiS to jest partia zewnętrzna, że to jest ekspozytura Fideszu, a od Fideszu już tylko jeden krok do jednej Rosji. Także może by pan po zapoznaniu się z tym wnioskiem o uchyleniu immunitetu Ziobro, to jest naprawdę srogi temat, kilkaset stron, importował pana ministra do Polski, bo to dwa lata temu tutaj Zbigniew Ziobro grzmiał do naszej sali, żebyśmy się nie okazali fujarami. Może by pan, panie Ziobro, powtórzył dzisiaj te słowa. Natomiast 26 kwietnia w 2018 roku Zbigniew Ziobro mówił o tym, że białe kołnierzyki nie mogą się ukrywać, zawiadamiać prokuratury o kolejnych ich brakach stawiennictwa, przebywając gdzieś w jakichś kurortach. Mówił też, i tu cytat, że nie mogą wysyłać zawiadomień o tym, że chorują i że leżą w szpitalu, bo to jest wprowadzanie prokuratury w...
Nie może być tak, że te białe kołnierzyki kradną miliardy i uchodzi mi to płaznym, kończy się na wyrokach, zawieszeniu, oni gdzieś na plażach, w luksusowych kurortach na świecie, na jachcie dowiadują się, że jest kolejna rozprawa i ślą fałszywe zawiadomienia o tym, że chorują i leżą w szpitalu. No, musi być jakaś elementarna sprawiedliwość. Dzisiaj mamy tak, że pani w sklepie starsza ukradnie batonik, odwołuje się do z życia wziętego przykładu, jest brutalnie traktowana przez wymiar sprawiedliwości, a facet, który nakradnie miliony, śmieje się i łapie za brzuch z tego, co robią organy ścigania. Zmieniamy to. Zresztą już zrobiliśmy pierwszy krok. Dotyczy to przestępstw VAT-owskich. Wprowadziłem rozwiązania karne, które oznaczają dla wielkich sprawców afer VAT-owskich, czyli wyłudzania miliardów złotych z polskiego Skarbu Państwa, karne 25 lat pozbawienia wolności. I to przyniosło znakomity efekt, mianowicie gwałtownie spadła przestępczość VAT-owska. Po prostu przestępcy gospodarczy rachują, nie liczą, czy im się opłaca. Oni umieją liczyć pieniądze, umieją też liczyć to ryzyko, które jest związane z działalnością przestępczą. I tu uderzymy właśnie w te wielkie afery związane z ogromnymi przetargami, jak budowa dróg, autostrad, rozmaite wielkie inwestycje, gdzie wchodzą w grę pieniądze publiczne, one są marnotrawione, wyprowadzane. Chcemy, aby te pieniądze służyły ludziom, a nie złodziejom.
Patrz, jak się zmienia perspektywa.
Ale ładnie mówi, nie?
Prawda?
No powiedz, że
białe
sumie,
kołnierzyki, sam w sumie nawet jakbyśmy, siedzi w tym białym kołnierzyku.
Jakbyśmy na te, tylko na tym mieli polegać, byśmy na Zbysia zagłosowali. Zbysiu, prowadź do tej sprawiedliwej Polski.
Może tak być, żeby wysyłać tu jakieś ogólnie, zwolnienia.
Wszyscy kradli, nie? To od FOZ-u się zaczęło, nie? Czyli jeszcze przejście między komuną a tą wolną Polską. No to już pierwsi to ubecy, czy wsioki bardziej w WSI ruszyli do kradzieży na setki milionów, może miliardy, potem ArtB i tak dalej. Także cały czas ktoś kradnie i to na ogromną skalę, tylko PiS poszedł razy 100, razy 1000 i tyle, nie? Taka jest różnica. I oczywiście zagwarantował sobie systemową bezkarność, o czym mówił prokurator Blejerski, że kiedyś to były mafie gdzieś w państwie, a teraz mafia miała państwo za PiS-u, nie? Że herszt mafii był jednocześnie hersztem państwa, szefem państwa. Miał takiego tam przydupasa Dudę, tak? Dobrze mówię? Dobrze. Bo mi się z inną częścią tam kojarzy, nie? I miał takiego przydupasa, który robił na odcinku prezydent, ale wiadomo było, że on tam żadnej władzy sprawczej nie ma. Wykonuje tylko rozkazy Kaczora, czyli szefem tej mafii był Kaczor. I dzisiaj chciałbym do tych intelektualistów, jeśli można. No
właśnie ja tu chciałem tak przejść, bo kiedyś była lista Wilcztajna, teraz jest list Wilcztajna. Właśnie w obronie tu Ziobry i tak jakby przeciw Ziobrze, bo on mówił, żeby się nie zasłaniać szpitalem, a oni go zasłaniają szpitalem. Że tu nie wolno, znaczy apelują do wszystkich posłów kierowani obawą o zdrowie i życie człowieka.
Tak.
I żeby głosować przeciw aresztowaniu czy pozwoleniu na aresztowanie, bo to oznacza przerwanie leczenia i zagrożenie dla życia. Podpisany pierwszy Bronisław Wilcztajn, stąd mówię list Wilcztajna, ale jest profesor Andrzej Nowak, jest profesor Andrzej Przyłębski niegdyś.
Szukałem Zybertowicza, ale nie znalazłem.
Jakoś...
Może aż tak nie chciał się ska.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, ksiądz profesor Waldemar Cisło, przeróżni
no to,
tacy.
To, że księża i profesorowie, jeszcze jakiś biskup mógłby
Zdzisław
się podpisać, no to oczywiste. Ale wiesz, kiedy usłyszałem o tym liście, no to chciałem właśnie zobaczyć listę tych ludzi, nie?
I mówię, Jan Pietrzak, jak, ksiądz Dariusz Oko.
Jak mogą się znaleźć w Polsce tak szubrawe
Ale i
postawy.
Jan Maria Rokita, proszę państwa.
No ten to już tam zostawmy go.
Szeremietiew.
On nienawidzi Tuska. Nienawidzi Tuska szczerze, no to stąd tam wszędzie wyskoczy. Jest już oczywiście passé, nikt go nie pamięta, no to on jeszcze próbuje tam tą nogę między drzwi wsadzić.
To
nie?
Z takich bardziej znanych.
I zaraz potem przeczytałem tweet pana Banasia, do niedawna i niestety nie teraz szefa NIK-u. I on dokładnie w tym samym duchu się wypowiedział, ale nie o tych pseudointelektualistach, bo intelektualista to nie jest tylko, że ma jakiś IQ, że tam coś wie. Intelektualista zawsze oznaczał też strażnik moralności, nie? Że jak był list jakichś intelektualistów, no to on był przeciwko jakiemuś zamachowi na niesprawiedliwość, na niemoralność władzy państwowej, czy jakiegoś jej organu i tak dalej, nie? Czyli intelektualista to znaczy też człowiek moralny. Tak przynajmniej do tej pory to pojęcie oznaczało. I teraz pan Banaś zwraca się do posłów. Czy możemy przeczytać?
Już w piątek Sejm zajmie się sprawą immunitetu Zbigniewa Ziobry. Każdy poseł, który pomoże mu uniknąć konsekwencji, będzie miał na sumieniu wszystkich pokrzywdzonych przez byłego prokuratora generalnego.
Tak, bardzo Trafna uwaga, bo tam już się szykują różne gierki, żeby tylko tego aresztu nie zastosować wobec Ziobry. Bo tu minister Żurek zrobił dobrą robotę, jest pozbawienie immunitetu i jest też wniosek od razu o areszt, nie? Że praktycznie Sejm klepnie i można dziada wyprowadzać w kajdankach. I tak to powinno wyglądać. To jest bardzo dydaktyczne, to jest potrzebne opinii publicznej, żeby wierzyła w sprawiedliwość swojego państwa, czy ogólnie sprawiedliwość. O tym mówiłem więcej, wiele razy, wczoraj też. Także tu wszystko jest bardzo dobrze zrobione. No to teraz taka ostatnia jakaś próba uratowania tego zbrodniarza Ziobry. To jest no, jakieś takie apelowanie, nie wiadomo o co i po co. Znaczy po co wiadomo, ale wiecie, nie ma to z materialną rzeczywistością ani z prawdą obiektywną żadnego punktu stycznego. Żeby zmiękczyć serduszka, że tylko go nie aresztujcie. To nam pokazuje bardzo jasny trop. I to, ministrze Żurek, to powinien pan sobie wziąć do serca. Wszystkie te akty oskarżenia, te immunitety, wnioski o odwołanie, sranie w banie i tak dalej, oni mają w dupie. Jedyne, czego się boją, ta mafia rusko-katolicko-faszystowska czy bolszewicka, pisowska, nie? Jedyne, czego się boją, to jest areszt. Proszę to zapamiętać, panie prokuratorze generalny, nie? Bo oni tu proszą, tam go skazujcie, tam piszcie te swoje akty oskarżenia do sądu, wezwania na Berdyczów. Przecież zobaczcie, jak ta kanalia zgrywała się przez półtora roku chyba, jeśli chodzi o tę komisję, na którą miał stanąć. Jakie se jaja robiła z państwa polskiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli kiedy on nie będzie aresztowany, nie? Może siedzieć w szpitalu więziennym. Proszę bardzo, będzie miał lepszą jeszcze opiekę, bo nie będzie musiał w żadnych kolejkach stać. Nie, on i tak nie stoi oczywiście. Pamiętacie historię choroby?
A nie będzie musiał tak jeździć na spotkania z jakimś Orbanem do kina.
No właśnie. Rentgen do niego przyjedzie, do można Sejmu. Powiedzieć.
Wszędzie teraz musi tak jeździć po całym świecie, a tak to by nie musiał.
Tak by nie musiał, także wygoda, wszystko na miejscu. Zobaczcie, jak to dziwnie ta choroba postępowała. Nie? Była taka pani ordynator w Lublinie, szpital onkologicznego. I wtedy Ziobro od razu z sali sejmowej już tu, o, umieram, umieram, nie, tu wywrzaskuje, tu dzisiaj ten poseł, ten duży z Platformy mówił, że jeszcze się wydziczał tu i mówił, że my miękiszony, no niech przyjdzie dzisiaj, to powie, jak taki chojrak, oczywiście tchórz nie przyjdzie, ale to inna sprawa. On prosto po wydzieraniu się na posłów, czyli w dobrej kondycji, nie? No bo żeby się wydzierać przez dłuższy czas, o tu widzicie, od razu pojawił się umierający w szpitalu onkologicznym w Lublinie i tam ta pani ordynator go przyjęła i otoczyła go pełną troską i tajemnicą, nie? Ale się zmarło tej pani, nie? No to od razu, zobaczcie, szpital zły! Szpital zły, dom zły, szpital zły, już spieprzył do Brukseli, nie? Teraz już Bruksela nie bardzo do Orbana się wybiera, nie? Także, no, co do tej choroby, to rzeczywiście coraz więcej ludzi myśli, że coś tam, to trzeba by to dokładnie przebadać, czy to wszystko rzeczywiście tak było, jak na dokumentacja medyczna tu przez panią profesor i innych tam sporządzana, nie? No, ale to taki oddzielny problem. Jeśli jest chory, to po pierwsze jest biegły, może to zbadać, można się odwołać i tak dalej. Oczywiście w aresztach są też lekarze. Jeśli jest ciężka choroba, są takie areszty z poprawioną opieką medyczną, taką, że jak gdy szpital na miejscu, takie praktycznie tu w Radomiu zdaje się coś takiego jest. Także tu Zbysiowi się żadna krzywda nie stanie. Nawet będzie miał jeszcze lepszą opiekę, denerwować się nie będzie musiał i tak dalej, i tak dalej. Także list tych pseudointelektualistów to jest hańba. Tak jak każdy poseł, który zagłosuje za bezkarnością tego największego bandziora po Kaczyńskim w Polsce, tak samo i ci intelektualiści się nieodwołalnie zhańbili. Nie? Oni, no chyba, że powiedzą, że ktoś ich szantażował, wiecie, bo jeśli się za pieniądze, za wpływy, za przyszłe frukta w, jakby PiS wrócił do władzy, to to praktycznie do widzenia, nigdy nie powinni występować pod tym hasłem intelektualiści, czyli moraliści. Nie? Także to jest lista hańby. Warto tę listę sobie skopiować i pamiętać. Nie? To różne później tam formy ostracyzmu społecznego, nie podawanie ręki i różne takie rzeczy, no to żeby wiedzieć, absolutnie nie głosować nigdy na tych ludzi, nie zgadzać się, żeby oni jakieś urzędy pełnili, bo to jest lista strasznej hańby. Bronić takiego zbrodniarza, który wsadzał ludzi chorych, który wsadzał kobiety ciężarne do aresztu i tam je bestialsko przesłuchiwał, który nie miał dla rodzin, dla małych dzieci litości, jeśli to byli, były dzieci lub rodziny, żony jego przeciwników politycznych. Tu troska o stan zdrowia, który w polskich więzieniach jest lepszy niż przeciętnego człowieka. Bo wiecie, ja widziałem, często stałem w kolejce do lekarza, przyjeżdżali z tymi gładkolufowymi strzelbami, nie? I jakiegoś tam w pomarańczowym czy innym i on bez kolejki ładował się do specjalisty i wszystko mu grało, nie? A ja musiałem siedzieć jeszcze 2-3 godziny tam w jakiejś kolejce, nie? Także więźniowie w Polsce mają lepszą opiekę medyczną niż babcia z powiedzmy, nie wiem, czy z Wejherowa, czy tu z Chorodła na Lubelszczyźnie. I ci intelektualiści dlatego zbrodniarza uważają, że państwo polskie, że więzienie państwa polskiego to jest zamach na jego życie i zdrowie. To są oszuści, intelektualni i moralni oszuści do szpiku kości. Skopiujcie sobie tę listę. No, tak się trochę ucieszyłem, że Zybertowicz aż tak się nie zhańbił. Oby jeszcze nie podpisał dalej, bo kiedyś ceniłem tego człowieka. Wilsztajna zresztą też.
Tak, nawet jest teraz taki wycinek w internecie o tym, jak go ceniłeś.
Oczywiście chodzi o to,
programu.
Może ci niemoralni naukowcy, oni są idiotami pożytecznymi, bo to często człowiek tam w jakiejś dziedzinie, wiecie, dzisiaj tam się robi te różne tytuły, no to tam, no nie będę wchodził w ten stał nauki, ale przeróżnych idiotów tam profesorami tytułują, nawet ich pokazują w telewizji niekiedy i tak dalej. Oni o sobie nawzajem mówią, z tej listy akurat o jednym, to od innego profesora słyszałem, że to idiota skończony, ten, który jest podpisany na tej liście, także wychodzi, że to... To prawda, także mówię, sama ta lista, no to oni robią jako tak zwany kwiatek do kożucha. Chodzi o to, żeby Zbysio mógł spieprzyć w każdej chwili. To o to chodzi w tym liście.
I pytamy was w sądzie na czacie, czy sygnatariusze listu w obronie Ziobry to szczerzy patrioci, naiwni głupcy, zdrajcy, czy inaczej?
No bo można, mogą być naiwni głupcy, zdrajcy.
Mogą.
Chociaż do zdrady...
Tak naiwni, nie można, czy można być szczerze?
Chociaż no, do...
Zdrada to już chyba powinna być świadoma.
Do zdrady troszkę więcej trzeba rozumu, nie? No to może to rzeczywiście świadomie to oddzielnie, oddzielne kategorie.
Ale że jest ich tam dużo, to mogą się znaleźć i tacy, i tacy, i tacy. No,
dlatego prosimy was tutaj o wyrażenie swojej opinii.
I może jeszcze jakąś inną opcję dla nich. Wymyślicie. Roman Giertych.
Od razu jeszcze powinna być lista taka, ile dostaliście od Zbysia z Funduszu Sprawiedliwości albo z jakichś innych ministerialnych pieniędzy. To już by wtedy było uczciwe, a tak toście się narazili na hańbę i do widzenia.
Roman Giertych apeluje o aresztowanie Dariusza Mateckiego. W związku...
To co, oglądał wczorajszy program? Już myśmy pierwsi wczoraj apelowali, bacz, już dzisiaj to jest hasło, myśl przewodnia dnia.
PiS, tak.
W platformie, dobrze, oglądajcie, oglądajcie, u nas wszystko za darmo.
Pozdrawiamy.
Ale jak kto chce nas wesprzeć, to blik, numer konta też jest.
Zapraszamy, tak. W związku z publicznymi wypowiedziami posła Dariusza M., które nawołują do przestępczego utrudniania postępowania poprzez odstrzelenie funkcjonariuszy, i tak dalej, składam jako obrońca Tomasza Mraza wniosek o zmianę dotychczasowych wolnościowych środków zapobiegawczych na izolacyjne. Podejrzany Dariusz M. ewidentnie bezprawnie utrudnia postępowanie karne, co stanowi przesłankę szczególną do zastosowania aresztu, tak napisał Roman Giertych w portalu X.
Bardzo słuszna uwaga. Popieramy. Wczorajśmy o tym mówili, że według nas to jest przestępstwo z paru paragrafów. No, oczywiście faryzeizm PiSu, no to jest oczywisty murem za polskim mundurem, a on tu mówi, żeby strzelać i to bez, tak wiesz, strzelać, zabić polskich policjantów, no to to jest nawoływanie do przestępstwa zamachu na funkcjonariusza państwowego, ale mówiłem, że to jest też, ja bym to też szedł w kierunku zarzutu zdrady dyplomatycznej, ponieważ to jest sugestia dla organów innego państwa, że będzie bezkarne, jeśli my dojdziemy do władzy, jeśli chodzi o nawet likwidowanie funkcjonariuszy państwa polskiego dziś. I dzisiaj to jest przekaz dnia w Platformie. Bardzo nas cieszy.
Tak, hashtag zdrajcy PiS teraz króluje dziś na Twitterze, ale no, ma dużą konkurencję, gdyż tych spraw, znaczy Matecki ma dużą konkurencję, czy spraw związanych z PiS-em ciągle wychodzi coraz to kolejne,
ale ja bym
i kolejne,
chciał,
a i tak
nie
mało.
Wychodzili,
tylko żeby wchodzili.
Żeby wchodzili. I później tak, świat, żeby tak oglądali.
Żeby zamiast hashtagu, to żeby były
tak,
takie kratki
dokładnie,
prawdziwe.
Żeby te kratki z takich pochyłych wyprostować na tak, wiecie, pion i poziom.
Metalowe,
mogą tak. Zachody słońca w ten sposób, mogą sobie nawet tam sprowadzić teleskop. Wczoraj księżyc był duży. Niech se oglądają, byle zza krat.
Kolejni kandydaci to jest KOWR. KOWR ostatnio ma dużo wiadomości, tak, zrobił
a
trochę
tak cichutko,
przełom.
Tak, jak to się mówi, tisze idziesz, duże budziesz.
Dalsze,
tak? dalsze budziesz. Tak, ruscy zawsze sobie powtarzają i zobacz, coś się rypło i o KOWR-ze codziennie dzisiaj.
O KOWR-ze codziennie. Na przykład taka sprawa. KOWR sobie powołał rolno-spożywczą spółkę inwestycyjną. I od razu jej dał, żeby była bez nadzoru.
Tak, i jeszcze tak dał 200 zapis. Milionów, dodaj.
No tak, ale bez nadzoru i bez rady nadzorczej nawet był wzrok, żeby nie było kontroli, właśnie, żeby było pod cichutku.
Jak możemy kraść, no to kradniem. Tak, tam w tym KOWR-ze mniej więcej taka, no, panowała zasada. Ale zobaczcie jedno.
200.
Proszę założyć sobie spółkę z żoną, nie wiem, z koniem, ze sobą, z sąsiadem, czy firmę. Ile ci państwo, czy ktokolwiek daje na wejściu? Nul. Od razu ci zabierają. 2000 na ZUS i te różne bzdury. Od razu idzie. Ty możesz nawet, jeszcze nawet nie wykopiesz łopatą, to już płacisz haracze, nie? Na socjalistyczne państwo. No ale dobrze. Później, no, tak się spiąłeś, pożyczyłeś pieniądze rodzinne, wziąłeś kredyt, no idziesz na rynek, nie? I próbujesz tam coś działać. A zobaczcie, tu państwowa firma, nie? Państwowa instytucja, ten KOWR, zakłada sobie spółeczkę, która ma działać na rynku przetworów rolnych, nie? Ma kupować, sprzedawać i ona dostaje na wejściu 200 balonów, nie? 200 milionów dostaje o taką, z niczego, nie? Jaka tu wolna konkurencja? Jaki tu wolny rynek normalnie, nie? Oczywiście nie chodzi nawet, żeby oni jeszcze...
Z tą dotacją spółka nie wytrzymała i tak rynku, bo padła.
Nie no, przecież wiadomo, że oni powstali tylko, żeby ukraść te pieniądze, nie? I wszystkich, którzy brali udział w powstaniu tej spółki, mówię o decyzyjnych, nie tam jakieś sprzątaczki, sekretarki, to nie. Ale tych, którzy to tworzyli,
sprzątanie też były niezłe.
Od razu powinni być podejrzani w śledztwie o, że tak powiem, rozkradanie majątku państwowego o dużej skali. Nie? Bo to nie miało żadnego innego celu, jak rozkradzenie tych 200 milionów. Nie? Ktoś dał te 200 milionów, ktoś podpisał, tak jak tu Przydacz, nie? Temu ruskiemu szpiegowi podpisał utrzymanie.
Spółką faktycznie kierował Piotr Wyrzykowski, były asystent wiceministra w rządzie PiS, Rafała Romanowskiego, tego,
ileż
który z kolei...
Ileż Romanowskich oni tam mają normalnie?
To jest ten Romanowski, który też podpisywał tą działeczkę Keczupową.
No tak. To znaczy taki twardy zawodnik.
Na dwa razy, ale udało się.
Twardy to znaczy od twardej waluty, wiesz. Nie?
A podobno już ten państwo keczupowi chcą tą działkę oddać, znaczy oddać, odsprzedać
pisze,
po takiej cenie.
Oni stwierdzili, słuchaj, ten rozgłos to była najgorsza inwestycja w naszym życiu. Nie? Kto teraz ten keczup kupi? Kto co podpisze z nami? Od razu będą uciekać, nie? Także oni już teraz po dobroci, oni jeszcze nawet gratis dadzą tę działkę. Niech to będzie na Fundusz Obrony, jak to był FON, Fundusz Obrony Narodowej. Taki
przez zupełnie, bo chcą ją odsprzedać po tej cenie, jaką kupili.
Poczekaj, tydzień ale za darmo będą chcieć oddać.
No ale przez te 2 lata używali, tak to by jakąś dzierżawę chyba płacili. To by trzeba jeszcze coś
szwindel szwindlem pogania, ale wróćmy do tej spółeczki, która kupiła kiełbasę w słoiku.
Spółeczka,
i
tak,
cuda
konserwy
na kiju.
I takie różne rzeczy, ale też magazyny.
Tam.
2 magazyny kupili, 47 tysięcy metrów kwadratowych i prawie nic tam nie było. No ale trzeba było sprzątać.
Zobaczcie, celem prawdopodobnie tej socjalistycznej złodziejki, bo to jaczejki przerabiam na złodziejki, to było to, takim celem ogólnym, bo wiadomo, że tu chodziło o to, żeby ukraść te pieniądze, ale celem takim, który szedł w prasie, to było o to, pomożemy polskim rolnikom, żeby nie musieli przegrywać z konkurencją hipermarketów, Niemców, tam Biedronków i tam kosmitów, nie? I my, państwo pisowskie, takie siermiężne, onucowate, takie bliskie ludzi i chopa. My będziemy od was kupować, damy wam dobre pieniądze, chopy, a potem będziemy tym gospodarować i niech się chowają Biedronki, Żuczki, inne tamte hiper coś tam, nie? Tak miało być, nie? Taka no. była na pewno pompa. Jakiś minister przeciął tam flaszkę, nie, znaczy wypił flaszkę, przeciął wstęgę, nie? Każda impreza była, zachlali się, no a potem przystąpili do roboty. Na czym polega robota pisowców? Na kradzieży. No i teraz trzeba tę kradzież wymyśleć, nie? No bo to się nie da tak przelać Wackowi na konto, nie? No to trzeba wynająć od Wacka magazyn. Po nic, nie? Nawet można
kupić
magazyn i później Wackowi jeszcze później jakiemuś drugiemu wynająć i jeszcze 2 razy płacić za to, nie? Czyli on, no, przeróżne robili machloje. Nawet kupili przeładunek zboża, gdzie nawet kilograma mąki, a nie mówię, co zbożu nie przeładowali.
Przeładują zboże, a, ale nie przeładowali
zboża. No nic,
zboża.
Mówię nic.
W porcie,
a zapłacili 4
musieli,
miliony.
No port obciążył ich kosztami.
No tak.
4 miliony. Magazyny sprzątali.
Tu nie mówimy o korupcji, tu jest prawdopodobnie niegospodarność tak zwana, nie? Że oni tak wymyślali, a siedzą, piją tam i myślą, co by tu zrobić, żeby jakoś usprawiedliwić to nasze istnienie, nie? O, zboże będziemy przechodzić. Dzwoń tam do Ceśka w porcie, żeby nam zarezerwował tam 5 pociągów tego przeładunku, nie?
60 tysięcy ton zboża.
No, no to już
nie tak przeładowali, nie. No pewnie przeładował nic. Ktoś inny, no to obciążyli tu 4 miliony. Te 2 magazyny na sprzątanie wydali 15 milionów, gdy przez rok stały
czyli
puste.
Czyli zobacz.
Gdy ceny rynkowe, nawet najwyższe, dawałyby jakieś może 4 miliony.
Tak, 4, no to te 4 przy czym to se na waciki weź.
Trudno najwyższe tutaj stosować, bo to tylko magazyn do posprzątania, nawet
wiesz,
bez okien.
Ja zakładam, że ten magazyn żadnej miotły nie widział. To były tylko papiery leciały.
To miało być na sprzątanie i drobne remonty. Remontów nie wymagały, bo były kupione w dobrym stanie.
No tak. Czyli było to tak. Siedzą ci z tego kowru, nie? Te świnie już przy tym korycie z tej spółki, nie? Myślą, no... Słuchajcie, co z tymi magazynami zrobić? Co by tam, jaką by, no tam kwiatków nie posadzimy. O! Posprzątamy. Słuchaj, Wacek, niech kuzynka twoja założy firmę sprzątającą. Twoja też i tak dalej, nie? I my jej damy, nie? Oczywiście podatek się zapłaci, ale te resztę z tych milionów, ona nie chce tam 2% zostawi, resztę wraca pod stołem do nas. No to tak mniej więcej tę sprawę te dziady załatwiały. I zobaczcie, my o tych wszystkich rzeczach wiemy. Ale ja się pytam. I mówiłem tu przy tych pseudointelektualistach. Czego oni się boją najbardziej, te gangusy z PiSu? Aresztu. Dopóki nie ma aresztu, nie ma sprawy. Tak oni kalkulują. To widzieliście po tym liście. Zapelowałem już do pana prokuratora generalnego. Tu jest proste. I z jednej strony to ich przestraszy, bo tak to oni się, wiesz, sobie leją. To przecież Ziobro się śmiał przecież, że se z jachtu. A co to za nowy pozew tam przyszedł. Wyrzuć to Jaśka do świetnika, nie? I tyle, nie? To sam Ziobro tu wam to mówił, jak to działa, nie? Za dupę i do aresztu. Za dupę i do aresztu. Strach padnie? Na gangusów zaraz przyjdą się spowiadać do prokuratorów różnych, nie? Kolegów oskarżać i tak dalej. Ale dla ludzi, tak jak mówi Pismo, jakbyście nie wierzyli, 13 rozdział listu do Rzymian. Tak jak mówi Pismo, sprawiedliwi, nagrodzeni, naród się podnosi. Bandyci, karani, naród się podnosi, bo jest sprawiedliwość. I to o to chodzi. Ministrze Żurek, to pierdla z nimi i to szybko. A nie będziemy chodzić i opowiadać, ile oni nakradli i jakie to świętuszenie przy tym było.
Było spore, bo tu mówimy o 200 milionach, a minister rolnictwa w TVP Info, Stefan Krajewski, stwierdził, że całość marnotrawienia środków przez KOWR można oszacować na miliardy złotych.
A ja zawsze, kto siedzi i w kółko tam będę to powtarzał. Oczywiście konfiskata dzięki Ziobrze rozszerzona na wszystkich pociotków.
I no to już nie będziemy więcej wymieniać, co w tym KOWR-ze się jeszcze działo, bo długo by mogło nam zejść te miliardy, a jeszcze pewnie wszystkiego nie wiemy. Także przejdźmy może do komentarzy waszych. Wojciech T. W ankiecie dałem inaczej, cytując klasyka, to płatni zdrajcy pachołki Rosji. Zdrajcy, to pasuje. Jest taka opcja w ankiecie.
Zdrajcy są.
Sorki, jeśli troszkę marudzę, ale wnerwia mnie, że ludzie z obozu rządzącego apelują, czy gadają, zamiast robić. Bo takie romanowskie czy Ziobry sobie uciekają, a mateckie bezczelnie plują jadem i co?
Nie, dlatego mówiliśmy o tych studniach ministra, prokuratora Żurka, że to już się skończyło. Jeśli nie ma ich w aresztach, taką wczoraj grafikęśmy nawet dali, nie? Wy się nie chwalcie tymi aktami oskarżenia czy wnioskami o zniesienie immunitetu. Wy tego zbiera zamknijcie. Zacznijcie go izolować od społeczeństwa. Niech przestanie matackować, tak?
Sygnatariusze listów obronie Ziobry to według naszych widzów szczerzy patrioci 2%.
Popatrz, ktoś sobie jaja jednak robi. Pozdrawiamy tych z poczuciem humoru.
Naiwni głupcy 32%, zdrajcy 61%, inaczej 4%.
Ta, jednak zdecydowana większość to tataństwo uważa za idiotów i zdrajców. Być może podobne proporcje są w rzeczywistości wśród sygnatariuszy.
Łukasz, nowy życiorys Ziobry od zera do uciekiniera. Mariola Lisewska, ten ruski szpieg od patrioty przydacza dostawał stypendium większe od emerytur tysięcy Polaków.
No tak. Bo tu emerytury, no to jest tak od dwóch coś tam się zaczynają. No jak tam ktoś naprawdę te składki odprowadzał i tak dalej, tam starszej daty, no to ma 3 z kawałkiem. Ci, co teraz idą na emeryturę, mają 4 z kawałkiem, nie? A ten dostawał jeszcze więcej. Ruski szpieg od państwa polskiego, no.
Demagog Magog. Kto likwidował delegatury ABW?
No PiS. No to akurat oczywiste. Czyli ruska mafia, no, w Polsce. Katolicko-ruska, trzeba dodać.
Mirla Palainen. Zatrzymanie Ziobry będzie papierkiem lakmusowym tego, czy działanie polskiego wymiaru sprawiedliwości jest poważne i stanowcze. Mariusz Borucki.
Jeszcze pozwól, że zatrzymam się. Tu jest dobrze, że jednak opinia publiczna tak się napompowała tym tematem, nie? Że tu rzeczywiście wszędzie on króluje w hashtagach, tu komentarzy dużo i tak dalej, bo to zmusza Tuska i Żurka do roboty. Albo to będzie ich totalna kompromitacja, jeśli teraz coś się wydarzy, albo nie będą potrafili koalicji zdyscyplinować, żeby zagłosować za możliwością aresztu dla Ziobry, nie, i tych innych tam rzeczy, nie. Jeśli on ucieknie skutecznie i tak dalej, no to będą różne stopnie kompromitacji. Teraz oni mają już tylko jedną opcję sukcesu. Muszą dziada posadzić za kraty. Mówi o Ziobrze, nie? To jest dobrze. W tym sensie trzeba informować, trzeba podgrzewać, trzeba przypominać, nie? Trzeba pokazywać zbrodnie tego drugiego po herszcie Hochstaplera i zdrajcy Polski. Także to zadęcie medialne, to ilość tych postów, hashtagów i tak dalej, to zmusza ekipę Tuska do zrobienia wreszcie czegoś konkretnego. Jeśli już przy Ziobrze odstawią nogę albo okażą się miękiszonami, nieudacznikami, fujarami, tak jak ten Bodnar i reszta, nie? Przy Romanowskim, no to już niech zapomną o jakichś sondażach, reelekcjach i o takich tam sprawach, nie? Niestety ich przegrana to będzie też przegrana Polski, bo to oznacza, że albo Onucki na K, albo Onucki na P, nie? PK, Onucki, PKO.
Artur, w ramach reparacji od Niemiec dostaliśmy wielkiego buł.
No, trzyma się was poczucie humoru.
Dorka Baj, na Facebooku już tydzień trwa akcja, aby keczupu nie kupować.
No tak, no mówię, za darmo oddadzą tę działkę.
Tak. I jeszcze Mariusz Borucki.
Niech im, jak to się mówi, będzie tym w gardle, czy jak to się tam mówi?
Ością, tak?
Tak, właśnie, no. Tu chcieli się nachapać, a okazało się, że się zadławili.
Mariusz Borucki tak z przymrużeniem oka napisze, że gdybym, przeglądając informacje, przeczytał, że Matecki już siedzi, Ziobro z Romanowskim też ekstradycją zostali doprowadzeni do aresztu, to bym pomyślał, że śnie.
Zobaczcie, a to jest przecież elementarna przyzwoitość i sprawiedliwość. My tu nie wymagamy rozliczenia każdej afery w KOWR-ze tam do, powiedzmy, poziomu, ile, 50 tysięcy, nie? Co i tak przecież ukraść 50 tysięcy, no to weź, to zwykłego człowieka to już by tam poszatkowali, nie? Mówię o wymiarze niesprawiedliwości i różne takie rzeczy. Ale wiemy, że oni kradli na miliardy, no to tam nie będziemy, wiecie, wynajęcia tam jakiejś firmy za 2000 czy 5 ścigać, nie? Takie oczywiście bezzasadnego. Oczywiście może kiedyś w przyszłości, a może sami ze strachu poddają, ale my nie mówimy o drobnych jakichś rozliczeniach. My mówimy o tych, którzy chcieli zamordować państwo polskie. Nie? Bo to nie jest nadużycie. Powiedzenie, że Ziobro, Kaczyński, Duda, Morawiecki, Macierewicz, jeszcze tam paru by można wsadzić, świadomie i z determinacją chcieli zamordować państwo polskie. I teraz, jeśli tu komuś zadrży ręka, to następnych chętnych do zdrady i mordowania państwa polskiego będzie 10 razy więcej.
To na dziś dziękujemy wam bardzo za uwagę. Zapraszamy oczywiście na jutro na 13 na Idź Pod Prąd na żywo i zapraszamy szczególnie na 11 listopada też na 13 też na żywo spotkanie w szerszym gronie.
Więcej szczegółów w poniedziałek, tu umówiliśmy się z Kamilem, że też zagości w naszym studio i wtedy zaprosimy was już tu razem oficjalnie na 11 listopada na 13, ale bądźcie w zasięgu internetu. Można nas też słuchać przez radio, nie? Wtedy nie, a przez telefon też.
Telefon.
Można nawet zadzwonić. Normalnie im to dla kogoś jest z was, kto nie ma internetu, to słuchania. Można zadzwonić, płacicie wtedy tylko za ten impuls taki, że tak powiem, krajowy raz i tyle. I możecie całego programu odsłuchać.
Tak, jest radio, no to internetowe. Można posłuchać.
Mniej tutaj zżera, jeśli ktoś
Prat FM
ma ograniczony internet.
Strona, a przez telefon pod numer 81-466-9316. Tu można słuchać, jeśli...
Tylko nie dzwonić na ten telefon, w sensie, żeby sobie pogadać, nie? Tylko słuchać.
No tak, bo tam to leci po prostu automat, tak, z programem. Zatem polecamy i te formy. Dziękujemy wam oczywiście za wsparcie. Dzięki wam te wszystkie rzeczy możemy robić i do was docierać na różne sposoby. W październiku było 759 osób, które wsparły telewizję Idź Pod Prąd. Zobaczymy, ile będzie w listopadzie. Dziękujemy pastorowi Pawłowi Chojeckiemu za dzisiaj.
Dziękuję tobie i państwu.
Do zobaczenia.
Jak zwykle bardzo serdecznie.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się